Polacy będą mieli wybór, gdzie ulokować pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, czy przenieść je na indywidualne konta emerytalne, czy do ZUS, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Transferowi do IKE będzie towarzyszyć pobranie opłaty przekształceniowej. Ma ona wynieść 15% zgromadzonych oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych. Emerytury z ZUS są opodatkowane, pieniądze z IKE nie, więc bez tej opłaty środki IKE byłyby uprzywilejowane, tłumaczył szef rządu. Po osiągnięciu wieku emerytalnego z pieniędzy z IKE będzie można skorzystać w sposób dowolny. Chcemy, by przez dywersyfikację źródeł pochodzenia pieniędzy emerytury były wyższe, mówił premier Morawiecki i dodał, że IKE i PPK mają je podwyższać. Szef rządu wskazał na 3 filary systemu emerytalnego: ZUS, PPK i IKE. 100% środków z OFE w kwocie 162 miliardów złotych trafi na prywatne, indywidualne konta emerytalne blisko 16 milionów Polaków. Średnio będzie to po około 10 tysięcy złotych.
Przekazujemy Polakom pieniądze, które wcześniej również przez Platformę nie powinny im być zabrane. I gdyby państwo polskie przed rokiem 2015 było państwem sprawnym i sprawiedliwym, to takiej nacjonalizacji wówczas by nie było. My naprawiamy błędy naszych poprzedników i przekazujemy te środki na indywidualne konta emerytalne, ale dajemy również wolny wybór każdemu z tych blisko 16 milionów uczestników otwartych funduszy emerytalnych.
Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rząd zakłada, że w maju projekt ustawy w sprawie zmian w OFE skierowany zostanie do konsultacji społecznych, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Rachunek uczestnika OFE będzie przekształcony w indywidualne konto emerytalne, czyli to będą nasze pieniądze, które będą zgromadzone na tych kontach. Będziemy chcieli zmniejszać progi inwestycji w akcje, po to, żeby po prostu to oszczędzanie było bardziej bezpieczne. Też zastępujemy opodatkowanie, które w tej chwili jest według PIT-u 18 albo 32%. Chcemy zastąpić opłatą przekształceniową w postaci ryczałtu 15%. Dlatego 15%, bo taka jest efektywna w tej chwili stopa kosztów finansowych właśnie przy opodatkowaniu środków z OFE.
Formalne przekształcenie OFE w IKE nastąpiłoby w styczniu 2020 roku. Strona rządowa apeluje do nauczycieli o powstrzymanie się od strajku na czas egzaminów i świąt oraz o podpisanie porozumienia zawartego z Solidarnością. Jednocześnie zaprasza związkowców na rozmowy przy tak zwanym okrągłym stole. Rozpoczęte dziś egzaminy ósmoklasisty mimo strajku nauczycieli odbyły się bez zakłóceń. Do sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło po raz pierwszy 377 tysięcy uczniów. Szefowa MEN wyraża nadzieję, że podobnie będzie z kolejnymi egzaminami i maturą. Prezes ETNP Sławomir Broniarz straszy jednak, że jeśli protest będzie rozwijał się tak jak do tej pory, matury są bardzo poważnie zagrożone. Związkowiec domaga się od rządu niezwłocznego przystąpienia do rozmów z ZNP. Strona rządowa planuje to zrobić, ale po świętach w szerszym gronie przy okrągłym stole w sprawie oświaty. Koncepcja tych rozmów, jak mówiła dziś wicepremier Beata Szydło, ma być przedstawiona dziś lub jutro.
Zostanie zaprezentowany termin, miejsce, gdzie będziemy się spotykać i rozmawiać na temat tych różnych postulatów, które pojawiają się zarówno ze strony społecznej, również i ze strony rodziców, i zaprosimy do okrągłego stołu też ekspertów. Taka rozmowa na pewno jest potrzebna i cieszymy się, że związki zawodowe chcą w niej wziąć udział. Natomiast myślę, że ważne jest również, żeby w tej chwili podjąć taką decyzję o tym, by na ten czas, który jest przed nami, przed spotkaniem przy okrągłym stole, zawiesić protest. I sądzę, że oczekują tego i nauczyciele, i oczekują tego rodzice, uczniowie przede wszystkim. I to byłby też taki dobry sygnał, że ta rozmowa będzie przygotowana w spokoju.
Strajkujący nauczyciele ZNP i FZZ apelują tymczasem do premiera o spotkanie okrągłego stołu jeszcze przed świętami, a dziś mija 8 dzień strajku. Masz prawo do europejskiego poziomu życia, tak brzmi hasło PiSu na eurowybory. Billboard zaprezentował dziś szef sztabu wyborczego partii rządzącej europoseł Tomasz Poręba. Polityk wskazał, że hasło, które widnieje na plakacie, to kwintesencja rządów Prawa i Sprawiedliwości. Billboardy zawisną we wszystkich miejscowościach w Polsce. Tomasz Poręba przypomniał podjęte już działania przez rząd, które mają zapewnić Polakom europejski poziom życia. To m.in. program Rodzina 500+, obniżenie wieku emerytalnego czy obniżka podatku CIT. Szef sztabu wyborczego PiSu poinformował, że jeszcze w tym tygodniu opinia publiczna pozna kolejne nowe propozycje.
Będziemy robić wszystko, żeby w kolejnych latach ten europejski poziom życia tutaj w naszym kraju miał miejsce, żeby Polacy mogli się czuć jako członkowie Unii Europejskiej, którzy na tym europejskim poziomie właśnie dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości żyją. My wystawiamy mocną drużynę. Wystawiamy sprawdzonych polityków, ludzi, którzy będą się o polskie interesy w Unii Europejskiej bić, zabiegać, będą o te polskie interesy walczyć. Będą jeszcze w tym tygodniu pewne takie ciekawe propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które myślę przykują uwagę opinii publicznej i mediów.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Wówczas wybierzemy 52 europosłów. W Opocznie ruszyły dziś dwudniowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Nowe widnokręgi zrozumieć media. Pracownicy telewizji Trwam, Radia Maryja oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej goszczą w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego. Młodzież, która uczestniczy w zajęciach, ma okazję dowiedzieć się, jak tworzy się obraz, dźwięk oraz treści, które na co dzień podają media. Warsztaty w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Opocznie odbywają się po raz pierwszy. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. O najciekawszych punktach warsztatów opowiadają licealiści.
Green screen, a zwłaszcza pokazywanie pogody, wydaje mi się, że pogoda poradziła sobie bardzo dobrze. W dodatku przedstawienie różnych form pokazywania ludzi w różnych ujęciach jest bardzo interesujące.
Najbardziej mi się podobały zajęcia, w których nasi uczniowie naszej szkoły wcielali się w rolę prezenterów i pogodynki. Pokazywane były prace od kuchni, jak to wygląda tak naprawdę.
Najbardziej podobała mi się ta rzeczywistość, która faktycznie jest przedstawiona, a nie wiemy o niej do końca, patrząc w internecie czy w telewizji, i wszystko jest tam przeinaczone, tak faktycznie inaczej to w zupełności wygląda, ich praca i tym, czym się zajmują.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są finansowane z 1% podatku dochodowego. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone w szkołach na terenie całego kraju. W Brukseli podpisano umowę dotyczącą współfinansowania projektu gazociągu Baltic Pipe. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą ponad 200 milionów euro. Środki będą pochodziły z unijnego instrumentu Łącząc Europę. Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejski rynek. Surowiec będzie pochodzić z Norwegii. Zdaniem politologa Konrada Gadomskiego budowa Baltic Pipe niesie duże korzyści nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Chęć do sprowadzania gazu za pomocą polskich sieci gazociągowych wyraziły m.in. Węgry.
Po pierwsze, mamy tutaj zagwarantowane większe bezpieczeństwo energetyczne, a po drugie, będziemy mogli uzyskać niższe ceny niż te ceny, jakie dzisiaj mamy na dostawach z Federacji Rosyjskiej. I teraz najważniejsza kwestia jest taka, że umowa na dostawę gazu pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską kończy się w 2022 roku. Jako kraj i jako Polska musimy postawić się, aby gazociąg Baltic Pipe był do 2022 roku gotowy, dlatego że będziemy mieli wtedy alternatywy w negocjowaniu umów zarówno z Norwegami, jak i z Rosjanami, tak aby być zarówno bezpiecznymi, jak i zapłacić jak najniższą cenę.
Baltic Pipe jest odpowiedzią na budowę gazociągu Nord Stream 2. Dziś kraje członkowskie ostatecznie zatwierdziły nowelę dyrektywy gazowej, która dotyczy rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Przepisy sprawiają, że będzie ona mniej opłacalna. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana ta dyrektywa. Prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przebywali dziś w Bośni i Hercegowinie. Tam spotkali się z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego unijnej misji EUFOR oraz rozmawiali z przedstawicielami władz. Podczas świątecznego spotkania z polskimi żołnierzami służącymi na Bałkanach prezydent podkreślał znaczenie tej misji dla stabilności i pokoju w regionie.
Na tej ziemi pełnej bólu wciąż i tak trudnej, na której tyle wciąż jest pozostałości tamtego konfliktu sprzed 20 lat. Dzisiaj także dzięki Państwa służbie jest spokój i ludzie mogą tutaj normalnie żyć i się rozwijać. Dziękuję, że prowadzicie tutaj działania tej misji z jednej strony szkoleniowej, ale z drugiej strony także mającej istotny element stabilizujący.
Szef MONU Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że służba polskich żołnierzy jest bardzo dobrze odbierana przez społeczności lokalne.
To jest dowód waszego profesjonalizmu. To jest dowód szacunku, jakim cieszą się żołnierze Wojska Polskiego. Serdecznie dziękuję wam za to. Dlatego, że stanowicie wizytówkę Polski poza granicami kraju. Stanowicie też niewątpliwie pewien bardzo ważny kapitał, jakim Polska dysponuje.
Prezydent i minister obrony wręczyli też odznaczenia wyróżnym żołnierzom. Polscy żołnierze obecni są w Bośni i Hercegowinie od ponad 20 lat. Obecnie głównym zadaniem Polaków jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych sił zbrojnych tego kraju. Ponadto polscy żołnierze monitorują przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym regionie odpowiedzialności. A na zakończenie wiadomości w Radiu Maryja pozostała nam jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzeń małe i umiarkowane. Stopniowo od wschodu ku centrum wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na krańcach wschodnich do 13 na zachodzie. Nad morzem od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny. W porwach do 55 km na godzinę. Wschodni i północno-wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1016 hektopaskali.